i przystępujemy do pracy. Drugi punkt sesji, komunikaty. W komunikatach zgłaszał się, że głos chciałby zabrać pan prezydent Wiśniewski. Udzielam głosu. Proszę już o zajmowanie miejsc państwa radnych i rozpoczęcie pracy.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, na początku jedna sprawa bieżąca. Chciałbym tutaj w imieniu pana prezydenta wycofać projekt uchwały numer PU 267/15, to jest punkt 10 dzisiaj porządku sesji, to jest w sprawie wprowadzenia opłaty za posiadanie psów. Natomiast jeśli chodzi o dwa komunikaty, chciałbym szanowni państwa radnych poinformować o dwóch rzeczach. Jedna dotyczy kwestii, która była przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miasta 3 listopada w godzinach popołudniowych, kiedy państwo zajmowaliście się projektem uchwały dotyczącym ograniczenia sprzedaży, punktu sprzedaży alkoholu i w temacie dotyczącym zanieczyszczenia rzeki Warty, bo to jest też temat dosyć istotny z punktu widzenia także naszego miasta. Szanowni państwo, jeśli chodzi o pierwszy komunikat odnośnie tutaj pewnych działań, które podejmuje miasto Poznań, tutaj razem z panem prezydentem Solarskim w minionym tygodniu spotkaliśmy się z udziałem też naszych służb miejskich, to jest Straży Miejskiej, Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych, a także Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz Policji współpracującej z nami. Na tym spotkaniu wiem, że państwo radni prosiliście o takie informacje podczas sesji. Ja przypomnę tylko, że podczas tego punktu my z panem prezydentem obaj byliśmy już w drodze służbowej, w drodze na wyjazd służbowy wcześniej zaplanowany i żałujemy, że nie mogliśmy uczestniczyć, ale był to wyjazd już wcześniej zaplanowany. Dodam, że Wydział Działalności Gospodarczej sprawdził, że w roku przyszłym kończy się pozwolenie na alkohol, na sprzedaż alkoholu 200 sklepom na terenie całego miasta, z czego tylko 6 w rejonie staromiejskim. Także to pokazuje jakby, że chociaż uchwała jest jakby motywowana szczytnymi zamiarami, ale no niestety może być delikatnie mówiąc nieskuteczna, skoro tak naprawdę 194 podmioty na terenie miasta, poza tym starym miastem, utracą tą sprzedaż, prawo o sprzedaży alkoholu, no i to też oczywiście może skutkować prowadzeniem sklepu. Ale państwo radni też prosili o informacje o innych działaniach, które będziemy podejmować jako miasto przy współpracy też z policją. Więc otóż chciałem uprzejmie poinformować, że po pierwsze, jeśli chodzi o działania bieżące, podjęliśmy decyzję o utrzymaniu wspólnych patroli Straży Miejskiej Policji w godzinach wieczornych i nocnych w rejonie staromiejskim. Taką decyzję podjąłem, żeby tą współpracę z policją kontynuować, ponieważ jest to dobrze oceniane przez mieszkańców, jak i również przez państwa radnych. Po drugie, policja utrzyma też w okresie też jesienno-zimowym swoje patrole w rejonie ulicy Wrocławskiej, Szkolnej oraz Jaskółczej, ponieważ tak naprawdę, kiedy spojrzymy na rejon Starego Rynku, to w gruncie rzeczy to ta strona właśnie południowa generuje największe problemy. Nie Wroniecka, nie Żydowska, nie Woźna, tylko właśnie ten rejon, który jest też takim elementem tego ciągu pieszego prowadzącego od przystanków tramwajowych czy od ulicy Półwiejskiej. Stąd też również na moją prośbę zostanie uruchomiony dodatkowy patrol Straży Miejskiej na trasie Półwiejska-Wrocławska. Oczywiście będzie również kontynuowany cały czas posterunek policji i ten stały, i też pieszy na płycie samej Starego Rynku. Ponadto ustaliliśmy, że w razie trudniejszych sytuacji będzie częściej wykorzystywana grupa realizacyjna policji. To oczywiście jest struktura policji, która nie wykonuje służby patrolowej, jest wykorzystywana w takich trudniejszych sytuacjach, ale czasami prewencyjnie może mieć to duże, duże znaczenie. Komisja Przeciwdziałania tutaj alkoholizmowi, która działa przy Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych, która ma pewne uprawnienia kontrolne, zintensyfikuje w okresie teraz listopada i grudnia kontrolę właśnie w rejonie sklepów, które są, znajdują się w rejonie starego rynku Kolic i będzie te kontrole też wykonywać przy asyście policji. I będą te kontrole również prowadzone, nie tak jak do tej pory, czasami w ciągu dnia, tylko właśnie w późnych godzinach wieczorno-nocnych, po to, żeby też sprawdzić, czy nie dochodzi do sprzedaży alkoholu osobom nieletnim bądź osobom nietrzeźwym, ponieważ tego typu przypadki udowodnione i przy udziale również policji skutkują możliwością odebrania pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ponadto poleciłem też Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami, aby wystąpić do ZKZL-u, abyśmy dokonali pewnej przeglądu, nazwijmy to polityki najmu lokali użytkowych w rejonie Starego Miasta pod kątem właśnie sklepów ze sprzedażą alkoholu, tak żebyśmy to my jako miasto nie byli, powiedzmy, przyczyną pewnych rzeczy, chociaż tutaj od razu uprzedzam, że generalnie większość lokali i sklepów ze sprzedażą alkoholu mieści się w kamienicach prywatnych. Ponadto chcę też poinformować Państwa radnych, że w grudniu pojawi się zakupiony ze środków miasta przy Państwa poparciu mobilny posterunek, specjalny samochód policji, który będzie w okresie weekendowym stał na terenie Starego Rynku, a także na ulicy Wrocławskiej, co też liczymy, że będzie przyczyniało się do tego, żeby ta działalność policji w szczególności była skuteczniejsza. Ponadto, jak Państwo wiecie, w programie przeciwdziałania alkoholizmowi chcemy też zgodnie też z całą reformą Straży Miejskiej między innymi wesprzeć ten taki zespół obsługi, który dowozi osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień, więc tutaj w tym programie również zakup odpowiedniego sprzętu, samochodu, jak i również tego zespołu jest także przewidziany. Szanowni Państwo, oczywiście to są wszystko działania stałe, które będziemy podejmować. Natomiast nie da się ukryć, że kluczowe jest też pewne systemowe działanie. I tutaj chcę podkreślić, że jestem w stałym kontakcie z panem już dzisiaj posłem Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem, bo przypomnę, że to wspólnie razem i miasto Poznań, i Urząd Miasta pod moim kierunkiem, jak i również pan dzisiaj już poseł Szymon Szynkowski, pracowaliśmy nad projektem ustawy, który ma doprowadzić do tego, żeby sprzedaż alkoholu i wydawanie pozwoleń na ten cel przez Radę Gminy była w jakiś sposób poprzez strefowanie reglamentowana. Jestem po tej rozmowie i wiem, że pan poseł zaraz, jak wejdzie w te wszystkie swoje obowiązki poselskie, będzie chciał tę ustawę na forum parlamentu przedstawiać, przedkładać i nie dał się ukryć, że to jest tak naprawdę narzędzie, w którym ja osobiście, jak i również pan poseł, jak i wszyscy radni, zakładam także, którzy wspierali tę inicjatywę, upatrujemy najskuteczniejsze narzędzie w wprowadzeniu tego typu zasad, które będą reglamentować sprzedaż alkoholu w rejonie właśnie Starego Rynku, czyli nie będzie ta polityka ściśle wymierzona w określony obszar miasta, a nie, że będzie to dotyczyć to wszystkiego. Ponadto chcę powiedzieć, że też w ramach reformy Straży Miejskiej, którą Państwo poparliście, będzie utworzony z początkiem roku i będzie też dzięki też zaplanowanym w projekcie budżetu miasta środkom na nowe etaty dla strażników na ulicę utworzony referat interwencyjny, co też nam pozwoli zwiększyć liczbę strażników w rejonie Starego Rynku i pod tym kątem również prowadzić politykę, jeśli chodzi o to spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. I oczywiście również w projekcie budżetu miasta, który dzisiaj też jest omawiany, znajduje się kwota 1 000 000 zł na patrole, dodatkowe patrole policji z funduszu antyalkoholowego. To są takie najważniejsze informacje, abyście Państwo, bo macie do tego Państwo prawo i wiem, że Państwo też żeście tego oczekiwali, dotyczące działań miasta w zakresie tego problemu, jaki jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych na terenie Starego Miasta, Starego Rynku głównie. Oczywiście podczas tego spotkania, ponieważ policja jest naszym partnerem, tak, no bo to nie jest jednostka miejska, wyraziliśmy swoje też jednoznaczne też oczekiwanie, żeby pewne postulaty od strony mieszkańców, które się zdarzają, żeby one były ograniczane. Głównie tu chodzi o pewną bardziej stanowcze reagowanie ze strony policji na pewne zdarzenia, bo czasami dochodzą do nas takie sygnały, że policję widać, i to jest ciekawy sygnał, że kiedyś się mówiło, że policji nie widać, dzisiaj się mówi, że policja jest, ale nie zawsze reaguje. I to jest coś, nad czym trzeba popracować i chciałbym, żeby też policja miała tą świadomość, że takie jest oczekiwanie. Policja wprowadziła pewien system też kontrolowania funkcjonariuszy pod tym kątem, żeby też mobilizować ich do pracy. I ostatnia rzecz odnośnie rzeki Warty. Szanowni Państwo, przed 3 tygodniami, jak Państwo wiecie, doszło do zatrucia rzeki Warty. Jest to sprawa, którą badają wojewódzkie służby ochrony środowiska, czyli ta policja środowiskowa, czyli WIOŚ, jak i również policja, także pod nadzorem prokuratury. Jako miasto oczywiście tu nie jesteśmy głównym aktorem tego badania, ale nie oznacza to, że się tym tematem nie interesujemy. Już na samym początku w imieniu pana prezydenta Jaśkowiaka wystąpiliśmy zarówno do WIOŚ-u, jak i również do służb wojewody, także służb weterynaryjnych oraz policji z jasnym, czytelnym sygnałem, że zależy nam na pełnym wyjaśnieniu tej sprawy i ukaraniu sprawców tego zdarzenia, ponieważ w przypadku tego zdarzenia dotyczącego Warty wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia jednak ze świadomym działaniem. W przypadku zdarzenia, które miało miejsce na Głównej, tutaj raczej, rzeki Głównej, raczej mówimy o awarii. Zresztą tutaj firma wyborowa przyznała się do tego, ale aczkolwiek to też wymaga wyjaśnienia, żeby sprawdzić, na ile to było, powiedzmy, przypadkiem, a ile, powiedzmy, być może jakimś tam błędem w procedurach. Natomiast chcę powiedzieć, że oczekujemy oczywiście pełnego wyjaśnienia sprawy. Też jesteśmy trochę zniecierpliwieni, jak wszyscy mieszkańcy, że to tak to długo trwa, ale mamy świadomość, że firma, która dopuściła się tego czynu, też nie ułatwia dochodzenia, tak to powiem bardzo ogólnie. I zależy nam na tym, że również, żeby WIOŚ, jak i również policja zebrały wszystkie materiały dowodowe, które pozwolą tak naprawdę firmę, która doprowadziła do tego, przed sądem odpowiednio postawić z pełnymi dowodami. Nasze służby, zarówno WGN, jak i również Wydział Żywności Gospodarczej i Rolnictwa, są w kontakcie ze środowiskami też ekologicznymi, ze środowiskami wędkarzy. Służby pana prezydenta Solarskiego rozważają w tej chwili wsparcie w ogóle tego procesu zarybiania rzeki Warty. To nie jest też znowu zadanie statutowe miasta, ale też nie odwracamy się od problemu, bo dostrzegamy go, więc tutaj jakby prowadzimy w tym zakresie też współpracę, także z innymi organizacjami ekologicznymi. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami wojewody wielkopolskiego i też, co jest myślę też takim przejawem naszej troski, bo rzeka jest ważnym elementem dla całego miasta. Sami w końcu w nią inwestujemy we wymiarze rekreacyjnym, jak i również sportowym. Chcemy również i wystąpiłem z taką inicjatywą, w tym tygodniu się spotykam z przedstawicielami różnych służb wojewódzkich, a także gestorów sieci, o przeprowadzenie kontroli całego odcinka rzeki Warty pod kątem ujść do tej rzeki. Chcemy sprawdzić ich ewidencję, ich inwentaryzację po to, żeby mieć pewność, czy i do kogo należą poszczególne wloty. Ponieważ nie jest to co prawda formalnie znowu zadanie miasta, ponieważ nie my jesteśmy właścicielem rzeki ani też brzegów, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyjść z taką inicjatywą jako miasto, żeby taką kontrolę przeprowadzić. Tyle takich najważniejszych komunikatów, informacji. Bardzo dziękuję za cierpliwość.
Dziękuję panu prezydentowi. Ja zanim udzielę głosu panu Arturowi Różańskiemu, chciałem państwu powiedzieć, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panią radną Klaudię Strzelecką oraz panią radną Małgorzatę Woźniak. A teraz głos oddaję panu radnemu Arturowi Różańskiemu.
Ja mam tylko pytanie, bo pierwsze zdanie komunikatów przebiegło bardzo szybko, więc chciałbym doprecyzować, czy wycofanie punktu o podatku od psów z porządku obrad to jest wycofanie się definitywne prezydenta z tego pomysłu? Można by tak odbierać, patrząc w budżet, gdzie ten podatek jest wpisany. Czy pan prezydent poddał się tyranii status quo, czy po prostu szuka innego, lepszego rozwiązania?
Dziękuję. Odpowie pan prezydent Jacek Jaśkowiak.
Miałem sporo sygnałów od radnych, którzy postulowaliby tego podatku nie znosić. Były też postulaty różnego rodzaju stowarzyszeń, stąd słuchając głosu radnych i mieszkańców doszliśmy do wniosku, że należy się z tego wycofać. Ja uważam akurat, że warto byłoby ten podatek znieść, natomiast też uważam, iż w pewnych sytuacjach należy słuchać głosu mieszkańców, radnych i te racje też są spore, także zniosimy to.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 290/15 w sprawie skargi PT na prezydenta miasta Poznania. Skarga ta została rozpatrzona na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, zatem nie ma przeszkód, żeby także i Rada się tą skargą zajęła. Dziękuję.
Czy pan radny ma jakąś propozycję, czy... Dobrze, to jako punkt 13a ostatni, jako kolejna uchwała, tak? Czyli oczywiście za chwilę to przegłosujemy, ale ja to proponuję jako 13a. Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja też chciałem zabrać głos odnośnie porządku obrad. Ja tutaj widzę w internetowym ostencie radnego projekt uchwały 287/15 zmieniający skład osobowy stałych komisji Rady Miasta. Szczerze powiedziawszy, spostrzegłszy wcześniej ten projekt, myślałem, że on będzie wprowadzony, natomiast widzę, że nikt go nie wprowadza do porządku obrad. A ja chciałem zrezygnować z jednej komisji, stąd moje pytanie do prawników, czy wystarczy...
Panie radny, bo ten projekt został przygotowany z myślą o nowym naszym radnym, tak by mógł po zaprzysiężeniu zdecydować, do jakiej komisji chciałby należeć. Natomiast ponieważ nie mam jeszcze informacji od komisarza wyborczego, tego punktu nie wprowadziliśmy, ponieważ również nie będzie zaprzysiężenia, bo nie mamy tej informacji.
Natomiast...
Tylko ja powiem... Słucham? Chyba, że przyjdzie w ciągu dnia. W związku z tym, a pan koniecznie dzisiaj musi zrezygnować, nie może być to na następnej sesji.
Tak, czy chciałbym dzisiaj, natomiast mam pytanie do prawników, czy skutecznym prawnym byłoby złożenie postu pisanej rezygnacji?
Nie, my musimy to jako uchwałę, no, więc może pan zaproponować wprowadzenie do porządku.
Czy mogę to prosić tylko o głos prawników? Bo jeśli tak, to nie będę tego proponował, ale jeśli nie, no to ja to zaproponuję.
Ale przepraszam bardzo, nie ma możliwości rezygnacji z komisji na zasadzie rezygnuje, no musi to zatwierdzić Rada Miasta Poznania. W związku z tym,
dobrze,
panie radny,
wnoszę o
ale prosi pan wprowadzenie do porządku obrad. Tak, dobrze. Czy to jest projekt uchwały numer, bo ona jest przygotowana?
287 przez 15.
287 przez 15. Dobrze. Pani radna Ewa Jemielit.
Bardzo dziękuję. Ja chciałam prosić pana prezydenta o doprecyzowanie tej kwestii, jeśli chodzi o podatek od psów. Wyjdzie niedługo na to, że o kwestii ściągalności to w ogóle nie wspomnę, ale niedługo koszty ściągania tego podatku przewyższą same wpływy z podatku. I teraz chciałabym prosić pana prezydenta Jaśkowiaka o powiedzenie, iluż to mieszkańców Poznania było za utrzymaniem tego podatku i iluż radnych, bo ja mogę zrobić szybką zbiórkę chociażby u mnie na osiedlu i przeniosę kilkaset albo kilka tysięcy podpisów za zniesieniem. Także no, to jest jakaś taka no, dziecinna metoda o decydowaniu, czy będziemy utrzymywać podatek od psa, czy nie.
Dziękuję. Nie ma co prawda więcej zgłoszeń, ale tu przed sesją mnie poinformowano, że będą jeszcze wprowadzone do porządku obrad przez pana prezydenta propozycja wprowadzenia uchwały 282 łamane przez 15 w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej aglomeracji oraz projekt uchwały przez pana Przemysława radnego Aleksandrowicza. Czy pan prezydent i pan radny... A, bo pana Aleksandrowicza nie ma, czy rozumiem to później. A pan prezydent zgłasza ten projekt, czy nie? Żebyśmy już na początku uporządkowali sprawy. Słucham? Teraz, no bo ja przepraszam, ale nie było wcześniej zgłoszenia. Myślałem, że już wszystko. No teraz widzę, ale nie było zgłoszenia, więc dlatego się zapytałem. Proszę bardzo, pan prezydent Arkadiusz Stasica.
Chciałem prosić pana przewodniczącego o uzupełnienie porządku, o wprowadzenie uchwały w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wyznaczania aglomeracji Poznań. Zgodnie z pismem, które zostało wniesione do Biura Rady w dniu 12 listopada.
Dziękuję. W związku z tym będziemy teraz głosować. Bo rozumiem, że więcej. A jeszcze pan radny Michał Boruczkowski, proszę. Udzielam głosu.
Dobrze. Panie przewodniczący, ja chciałbym jeszcze poddać pod głosowanie wprowadzenie jednak uchwały o zniesieniu opłaty od psa, dlatego że chciałem zobaczyć, którzy radni miejscy są przeciwko zniesieniu tej opłaty. To jest wniosek o wprowadzenie tego do porządku obrad.
Znaczy uchwała jest w związku z tym, co prawda jest to uchwała autorstwa prezydenta. Ja może się zapytam, czy naszego prawnika, czy radny może podtrzymać uchwałę prezydencką, ją wprowadzić, jeśli ona jest w obiegu, czyli jest w biurze rady. Proszę o informację.
Znaczy, pan radny by musiał złożyć ten projekt uchwały jako swój.
Czyli rozumiem, że w trakcie obrad pan radny po prostu przepisze, czy skopiuje i podpisze tę uchwałę i złoży wówczas jako swoją i wtedy będziemy głosowali w czasie sesji. No nie, no ale fizycznie nie jest złożona uchwała w biurze rady, tak? Nie ma fizycznie złożonej uchwały pana radnego w biurze rady, więc po złożeniu pan radny poinformuje, zaproponuje wprowadzenie swojej uchwały do porządku obrad, a w tej chwili głosujemy o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zgłoszonej przez pana radnego Tomasza Lewandowskiego w sprawie skargi PT na prezydenta miasta Poznania. Proszę państwa radnych o głosowanie. Proszę o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tejże uchwały do porządku, projektu uchwały do porządku obrad? Dobrze. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyników głosowania. 26 głosów za, 0 przeciw. Ten projekt uchwały został wprowadzony jako punkt 13a. Kolejny projekt to jest projekt 287/15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku głosowania. 26 głosów za, 0 przeciw. Ten projekt uchwały będzie punktem 13b dzisiejszej sesji. I ostatni zgłoszony projekt, zgłoszony przez pana prezydenta w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad? Proszę o podanie wyników głosowania. 26 głosów za, 0 przeciw. Również ten projekt został przyjęty do dzisiejszego porządku obrad jako punkt 13c. Ponieważ nie ma już więcej głosów w komunikatach, przechodzimy do oświadczeń. Przed sesją chęć wygłoszenia oświadczenia zgłosiło dwóch radnych, pan radny Michał Boruczkowski oraz pan radny Tomasz Wierzbicki. Jako pierwszy pan radny Michał Boruczkowski. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, chcę wygłosić to oświadczenie, bowiem w ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele sprzecznych informacji w mediach na temat możliwości przejęcia przez miasto Poznań niższej zwierz RTV na Piątkowie. Stan faktyczny sprawy jest następujący. Pismem z dnia 29 grudnia 2014 roku wniosłem do prezydenta miasta Poznania interpelację w sprawie wież na Piątkowie, na którą pan prezydent odpowiedział mi pismem z dnia 23 stycznia 2015 roku. Dnia 11 lutego 2015 roku wysłałem do spółki Emitel, właściciela obydwu wież, pierwsze pismo, w którym zarysowałem kwestię możliwości przejęcia wieży i wyraziłem chęć spotkania z zarządem spółki. W następnych miesiącach kontaktowałem się telefonicznie ze spółką Emitel. Na podstawie kolejnych rozmów powziąłem wiadomość, iż Emitel jest gotowy podjąć dialog w sprawie przekazania wieży miastu Poznań. Te stwierdzenia rzecznika prasowego Emitela i zarazem członka zarządu, pana Waldemara Stromka, znalazły swój wyraz w artykule Głosu Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w którym stwierdzał on: spółka przy woli władz Poznania jest skłonna przekazać mniejszą wieżę miastu. Z naszej strony jest chęć podjęcia dialogu w tej sprawie pod warunkiem, iż pomysł pana Boruczkowskiego znajdzie zwolenników. Emitel obecnie budowlę wykorzystuje jedynie jako magazyn. W artykule wypowiadał się również pan wiceprezydent Wiśniewski, który oznajmiał: samo miejsce jest ciekawe, ale do działań musiałaby się włączyć spółdzielnia mieszkaniowa, rada osiedla czy lokalne stowarzyszenia. Do działań włączyła się poznańska spółdzielnia mieszkaniowa oraz lokalne stowarzyszenia, o czym zaraz powiem. Pisem z dnia 5 maja 2015 roku Emitel oficjalnie odpisał mi, że jest zainteresowany spotkaniem w tej sprawie i poczynieniem ewentualnych ustaleń w tym zakresie. W dniu 25 maja 2015 roku spotkałem się z zarządem spółki Emitel w jej siedzibie w Warszawie. Na spotkaniu tym zarząd wyraził wolę przekazania miastu niższej zwierz RTV na Piątkowie i poczyniliśmy pewne wstępne uzgodnienia o następującej treści. Zarząd na spotkaniu wskazał, że raczej nie jest skłonny przekazać miastu wieży na własność, lecz że jest gotów na wiele lat, w zasadzie na czas nieokreślony, ją bezpłatnie na przykład użyczyć. Ze względu na przewidywane nakłady zarząd godził się na umieszczenie w umowie przekazującej posiadanie wieży klauzuli rozliczenia nakładów z miastem w przypadku zwrotu wieży spółce. Zarząd nie godził się na umieszczenie przez miasto na wieży obiektów podmiotów konkurencyjnych wobec działalności spółki Emitel. Uzgodniliśmy, że razem z wieżą zostałby przekazany miastu pas terenu dookoła wieży celem jej właściwego użytkowania w tym dochodzące do granicy nieruchomości. Po przejęciu wieży miasto odgrodziłoby teren dookoła wieży po to, by publiczność nie wchodziła na teren nieruchomości emitela. Z tych samych powodów miasto utworzyłoby własnym sumptem w ogrodzeniu odrębne od dotychczas istniejących wejście. Celem zachowania wymogów bezpieczeństwa pod gondolą wieży zostałaby rozwieszona siatka, by odrywający się zimą lód nie spadał na nieruchomość emitela oraz na gondoli od strony zachodniej, by publiczność przebywająca na gondoli nie mogła rzucać obiektami w sąsiednią wieżę i by jej nie uszkodziła. Wszystkie te ustalenia miały charakter wstępny, charakteru oficjalnego miały nabrać dopiero po zawarciu umowy między emitelem a miastem Poznań. Ze względu na to, iż pozyskanie od spółki wieży byłoby pierwszym krokiem do realizacji celów społeczno-kulturalnych, w czerwcu bieżącego roku kontaktowałem się telefonicznie, mailowo i osobiście z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, w tym z panią wicedyrektor Agnieszką Szymankiewicz. WGN przeprowadził wizję lokalną na terenie wieży, z czego sporządził pismo z dnia 10 sierpnia 2015 roku adresowane do pana wiceprezydenta Wiśniewskiego. Ponadto w sprawie przejęcia wieży rozmawiałem z dyrektorem Wydziału Organizacyjnego UMP, który osobiście zwiedził obiekt, oraz dyrektorem Wydziału Kultury UMP. W lipcu bieżącego roku rozmawiałem wstępnie z panią radną Małgorzatą Woźniak, przewodniczącą Komisji Rewitalizacji, w sprawie zaangażowania Komisji Rewitalizacji w proces przejęcia przez miasto i rewitalizacji wieży na Piątkowie. Pani radna wyraziła zainteresowanie tematem i uzgodniliśmy, że wrócimy do niego po okresie wakacyjnym. Na przełomie lipca i sierpnia rozmawiałem z panem wiceprezydentem Wiśniewskim, który wskazał na konieczność wykazania poparcia społecznego dla projektu przejęcia wieży na Piątkowie. Na spotkaniu o tym zakomunikowałem panu wiceprezydentowi, iż uważam, że ten wartościowy społecznie projekt może być sukcesem wielu osób, o ile będą się w ten projekt angażowały. W sierpniu bieżącego roku zainteresowałem przejęciem wieży telewizyjnej na cele społeczne organizacje pozarządowe posiadające swą siedzibę na Piątkowie, z czego 8 podpisało listy poparcia w tej sprawie. Ze względu na wcześniejsze pismo WGN i moją rozmowę, te listy poparcia przekazałem pismem z dnia 26 sierpnia 2015 roku do pana wiceprezydenta Wiśniewskiego. Od początku września bieżącego roku zacząłem organizować i koordynować zbieranie podpisów poparcia pod petycją do prezydenta miasta Poznania w sprawie przejęcia i zagospodarowania na cele społeczne niższej z wież RTV na Piątkowie. Dnia 20 października 2015 roku wniosłem do prezydenta Poznania petycję, pod którą podpisało się niemal 3000 poznaniaków, z których zdecydowana większość to mieszkańcy Piątkowa. W dniu 26 października 2015 roku rozmawiałem telefonicznie z rzecznikiem prasowym emitela, a zarazem członkiem zarządu, panem Waldemarem Stromkiem, którego między innymi poinformowałem o złożeniu takiej petycji i który przyjął tę informację z aprobatą. Dnia 3 listopada 2015 roku na sesji Rady Miasta Poznania uzgodniłem z panią radną Małgorzatą Woźniak i panią radną Marią Lisiecką-Pawełczak, iż jako troje radnych wybranych w okręgu nr 7, w skład którego wchodzi Piątkowo, wspólnie będziemy popierali projekt przejęcia wieży RTV na Piątkowie i że zorganizujemy w tej sprawie konferencję prasową. Ostatecznie termin konferencji prasowej został wspólnie między nami ustalony na dzień 10 listopada 2015 roku. W dniu 9 listopada 2015 roku otrzymałem pismo z WGN datowane na dzień 5 listopada 2015 roku. W piśmie tym WGN wskazał, że w dniu 18 września 2015 roku odbyło się bez mojej wiedzy i udziału w siedzibie WGN spotkanie z pracownikami emitela i że na tym spotkaniu przedstawiciele spółki oświadczyli, iż emitel jest gotów przekazać miastu wieżę, lecz jedynie na podstawie użyczenia bądź innej umowy obligacyjnej, w związku z czym WGN wystąpił do emitela o zajęcie ostatecznego stanowiska w sprawie. W dniu 2 października 2015 roku WGN otrzymał pismo od emitela, zgodnie z którym projekt przekazania wieży miastu nie ma być realizowany. W reakcji na otrzymane przeze mnie od WGN pismo skontaktowałem się z pełnomocnikiem emitela. Poinformował mnie on o następujących kwestiach. Na spotkaniu WGN byli poznańscy pracownicy techniczni emitela, nie posiadający wiedzy prawnej czy operacyjno-strategicznej odnośnie działalności spółki. Zgodnie z notatką ze spotkania przesłaną przez pracowników do zarządu spółki, przedstawiciele WGN godzili się na przekazanie wieży miastu wyłącznie poprzez definitywne przekazanie własności, najlepiej w formie darowizny. Dodatkowo na spotkaniu zostały podniesione problemy dostępu do nieruchomości emitela i bezpieczeństwa obiektów emitela, wobec których jednak przedstawiciele WGN nie umieli wskazać satysfakcjonujących rozwiązań. Ze względu na odczuwaną presję ze strony miasta i żądania niemożliwe do spełnienia co do przekazania własności wieży, spółka wysłała pismo o zamknięciu projektu przekazania wieży. Zarazem spółka jest gotowa otworzyć się na nowe negocjacje, ale pod warunkiem wystosowania przez WGN pisma zapraszającego, a także nakreślającego akceptowane dla emitela ramy negocjacji. Negocjacje mogłyby się skończyć sukcesem, to znaczy przekazanie miastu bezpłatnej wieży w formie prawnej umowy obligacyjnej po wypracowaniu satysfakcjonujące obydwie strony rozwiązania. Po rozmowie z pełnomocnikiem emitera skontaktowałem się z panią wicedyrektor WGN Agnieszką Szymankiewicz, która w czasie tej rozmowy wyraziła wolę wysłania przez WGN pisma do emitera celem wznowienia negocjacji. Projekt pisma miał być ze mną skonsultowany jako z osobą koordynującą przedsięwzięcie oraz osobą, która brała udział w rozmowach z członkami zarządu spółki. W czasie rozmowy wyraziłem ubolewanie, że spotkania odbyły się bez mojego udziału i że przez to przedstawiciele WGN nie mogli zapoznać się ze wstępnymi ustaleniami, które poczyniłem z zarządem emitela, a które rozwiązywałyby większość z poruszanych na spotkaniu problemów. Po południu w dniu 9 listopada 2015 roku skontaktował się ze mną dziennikarz serwisu internetowego Onet i przeprowadził krótki wywiad na temat wieży RTV na Piątkowie. Wieczorem ukazał się artykuł w tym serwisie w internecie, gdzie też znalazły się pozytywne słowa o projekcie autorstwa przewodniczącej Komisji Rewitalizacji. Następnego dnia, 10 listopada 2015 roku, odbyła się konferencja prasowa, gdzie zostały przedstawione dotychczasowe działania i ustalenia w sprawie wieży. Na chwilę przed konferencją przybyła na nią pani radna Maria Lisiecka-Pawełczak. Poinformowała mnie, że pani radna Małgorzata Woźniak została przez kogoś poinformowana, że emiter wysłał pismo do WGN, w którym informuje, że nie przekaże wieży miastu i że pani radnej Woźniak nie będzie na konferencji. Później ustaliłem, że informacje o takowym piśmie emitera, oprócz tego, że WGN przekazał mi, również przekazał dyrekcji Wydziału Organizacyjnego, która je dalej przekazała panu wiceprezydentowi Wiśniewskiemu. Po konferencji prasowej nie udało mi się telefonicznie skontaktować z panią radną Woźniak, lecz poprzez SMS przekazałem jej wiadomość, że pismo emitera związane było z brakiem akceptacji dla przekazania własności wieży. Około godziny 14 ukazał się na podstawie przeprowadzonej konferencji prasowej w serwisie internetowym poznańskiego dodatku Gazety Wyborczej tekst o wieży RTV, w którym m.in. wypowiadałem się zarówno ja, jak i pani radna Maria Lisiecka-Pawełczak. Ze względu na brak pani radnej Woźniak na konferencji w tym tekście nie było jej wypowiedzi. Wieczorem zostałem zaproszony do WTK na rozmowę na żywo w sprawie przejęcia wieży RTV na Piątkowie. W rozmowie tej poprzez Skype'a uczestniczyła przewodnicząca Komisji Rewitalizacji. Pomimo mojej kurtuazji, w mojej ocenie zachowanie mojej interlokutorki było wobec mnie dość ofensywne i opierało się na stałym nawiązywaniu do ostatniego pisma emitera. Po programie skontaktowałem się telefonicznie z panią radną Woźniak, wyraziłem ubolewanie z powodu jej absencji na konferencji prasowej, a zarazem obopólnie potwierdziliśmy wolę dalszej współpracy. W dniu 12 listopada 2015 roku ukazał się w drukowanym poznańskim dodatku Gazety Wyborczej artykuł o wieży RTV, w którym było wspomniane, że już po ukazaniu się artykułu w internecie w dniu 10 listopada 2015 roku do gazety zadzwonił urzędnik WGN informując, że ze względu na ostatnie pismo emitela na razie przekazanie wieży nie jest realne. Byłem zdumiony czytając tę informację, bowiem nie spotkałem się dotychczas z takim działaniem, że urzędnik miasta Poznania sam z siebie telefonuje do gazety, by krytykować słowa radnego miejskiego. Zarazem oceniając tę sytuację, miałem w pamięci, że WGN podlega panu wiceprezydentowi Wiśniewskiemu, co do którego słyszałem, że stale współpracuje z przewodniczącą Komisji Rewitalizacji. Co mnie szczególnie zaciekawiło w wydrukowanej wypowiedzi urzędnika, to to, iż powody wskazane przez urzędnika jakby omijały główną przyczynę fiaska negocjacji, którą był brak porozumienia co do podstawy prawnej przekazania wieży, a o której to podstawie informowałem panią radną Woźniak. Również w dniu 12 listopada 2015 roku otrzymałem od pracownicy WGN pani Anny Cieślak projekt pisma, który miał być wysłany do emitera celem rozpoczęcia negocjacji. Jeszcze tego samego dnia przesłałem WGN moje propozycje poprawek do pisma, opierając się na wcześniejszych rozmowach z zarządem emitera. W dniu 13 listopada 2011 roku dowiedziałem się, że przewodnicząca Komisji Rewitalizacji zwołała posiedzenie komisji na dzień 19 listopada 2015 roku, którego jednym z pierwszych punktów porządku obrad miała być kwestia wieży na Piątkowie. Na posiedzenie komisji do chwili obecnej nie zostałem zaproszony. Po południu 13 listopada 2015 roku zadzwonił do mnie dziennikarz Głosu Wielkopolskiego i zaczął indagować odnośnie ustaleń z emitelem. Na moje pytanie, z czyjej inicjatywy pisze kolejny artykuł o wieży, skoro dopiero wczoraj ukazał się jeden w jego gazecie, poinformował mnie, że skontaktowali się z nim pewni radni miejscy, którzy twierdzili, że to, co ja mówię, nie jest prawdą i namówili go, by skontaktował się z WGN, który to posiada pismo emitela wskazujące, że emitel nie chce przekazać wieży. W połączeniu z artykułem wydrukowanym w Gazecie Wyborczej odebrałem to jako próbę medialnego dyskredytowania moich działań, czemu dałem wyraz wypowiedzi dla Głosu Wielkopolskiego. Zarazem informacja przekazana przez redaktora Głosu Wielkopolskiego upewniła mnie, że kontakt z Gazetą Wyborczą również miał podtekst polityczny. Krótko po tej rozmowie z dziennikarzem Głosu zadzwoniła do mnie osoba z mojej formacji politycznej, do której również dzwonił ten redaktor i powiedziała mi, iż z tego, co mówił dziennikarz, wywnioskowała, że osobą, która rozmawiała z tym dziennikarzem, była pani radna Woźniak. Tego samego popołudnia, 13 listopada 2015 roku, skontaktowałem się jeszcze raz z pełnomocnikiem Emitela, który ponownie potwierdził po stronie spółki wolę przystąpienia do negocjacji w sprawie przekazania wieży miastu. Zarazem wyraził żal z powodu sprzecznych informacji medialnych, które docierają do jego spółki z Poznania. W dniu 16 listopada 2015 roku w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł, w którym zostało stwierdzone, że w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami nikt nie słyszał o zamiarze wysłania pisma do Emitela. W odpowiedzi na to na portalach społecznościowych umieściłem skan maila z dnia 12 listopada 2015 roku, jak również złożyłem w redakcji gazety wniosek o sprostowanie. W tym samym dniu 16 listopada 2015 roku skontaktowałem się ponownie z panią wicedyrektor WGN Agnieszką Szymankiewicz, która także potwierdziła wolę wystosowania pisma do WGN do Emitela, a także zaakceptowanie przesłanych przeze mnie poprawek jako uwzględniających interesy obydwu stron. Zarazem wskazała, iż ostateczną akceptację treści pisma pozostawia panu dyrektorowi Bartoszowi Gusowi, który też podejmie decyzję, czy pismo ma zostać podpisane przez niego, czy przez panią wicedyrektor. Pismo ma wyjść z WGN w bieżącym tygodniu.
Proszę Państwa radnych jednak o zachowanie powagi i nie przeszkadzanie panu radnego. Przypominam, nie ma czasu ograniczenia oświadczeń.
Już kończę.
To nie tylko dotyczy pana radnego, bo jest jeszcze paru radnych, którzy długo składają oświadczenia. W związku z tym proszę uszanować to, co dzieje się na sesji, tak? Bardzo proszę, panie radny.
W związku z powyższym chcę powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, pragnę wyrazić ubolewanie z powodu tego, że niektóre osoby, które wydawało się, że ze względu na pełnienie funkcji publicznych będą miały na względzie dobro społeczności Piątkowa i realizację jej oczekiwań, poprzez medialne podważanie całej inicjatywy działają na jej niekorzyść. Jeśli ktoś miałby faktyczną wolę wyjaśnienia pewnych kwestii, mógłby to zrobić na poziomie wewnętrznego funkcjonowania Urzędu Miasta czy rozmów dwustronnych miasto-spółka, a nie poprzez ataki medialne. Jest to tym bardziej nieprofesjonalne, biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie znajduje się wykazująca dobrą wolę spółka kapitałowa określonej renomie, która odbiera te negatywne sygnały. A biorąc pod uwagę, że to ja sam wyszedłem z propozycją współpracy, że nikogo nie dyskryminowałem ani w udziale w projekcie, ani w kontaktach z mediami, a wręcz zachęcałem do nich, takie działanie, które uderza zarówno we mnie, jak i w całą inicjatywę, uważam za nieetyczne i za oznakę nielojalności. Po drugie, chciałem zaprosić wszystkich Państwa radnych, którzy byliby zainteresowani projektem przejęcia i zagospodarowania wieży na Piątkowie na cele społeczne, do współpracy. Sukces ma wielu ojców i dlatego można się nim dzielić. Wierzę, że wspólnie działając uda nam się go osiągnąć. I wreszcie po trzecie, chciałem zaapelować do pana prezydenta Jaśkowiaka w dwóch sprawach. Po pierwsze, by pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, mające na celu wznowienie negocjacji, zostało faktycznie wysłane do spółki Emitel, bowiem ze względu na ostatnie wydarzenia mam obawy, by nie doszło do jego politycznego blokowania. Otrzymanie od spółki odpowiedzi na pismo pozwoli na merytoryczne rozpatrzenie wniesionej petycji mieszkańców Piątkowa. A po drugie, w sytuacji, gdyby pan prezydent nie zajmował się osobiście projektem wieży na Piątkowie, by na podstawie ostatnich wydarzeń poważnie rozważyć, który z zastępców prezydenta pana prezydenta ma koordynować ten projekt, w szczególności mając na względzie, że przejęcie wieży jest jedynie pierwszym etapem działań, a długofalowo wieża na Piątkowie ma służyć celom społecznym, przede wszystkim kulturalnym. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję panu radnemu i do głosu w oświadczeniach zapisał się również drugi radny, pan radny Tomasz Wierzbicki.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie prezydenci, szanowni radni, w imieniu Stowarzyszenia Prawo do Miasta oraz własnym chciałbym wyrazić głębokie zaniepokojenie aktem przemocy fizycznej na tle rasowym, do którego doszło w naszym mieście przy ulicy Półwiejskiej w samym centrum 3 listopada bieżącego roku przy biernej postawie przechodniów i obserwatorów. Dotychczas nieliczne rasistowskie wystąpienia miały w Poznaniu głównie charakter werbalny. Wierzymy, że brutalne pobicie przez trzech młodych mężczyzn Georgia, Syryjczyka mieszkającego w Polsce od 3 lat, a w Poznaniu od kilku miesięcy, nie oznacza początku eskalacji rasistowskiej przemocy, a incydent ten, sprzeczny z duchem i tradycją naszego miasta, pozostaje odosobiony. Mam nadzieję, że Poznań będzie miastem bezpiecznym, otwartym i przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i jego gości.
Dziękuję bardzo. Kończymy oświadczenia i przechodzimy do punktu 4. Jest to projekt uchwały 279/15 w sprawie zatwierdzenia taryf Aquanet SA za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2016. Proszę o zreferowanie tego projektu.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowna Rado. Przedkładam projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Aquanetu za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2016. Na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Aquanet złożył wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Poznania wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet. Spółka Aquanet prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z decyzją wydaną przez prezydenta miasta Poznania z późniejszymi zmianami. Na terenie miasta Poznania Aquanet zaproponował taryfę niejednolitą, wieloczłonową, zawierającą jednolite dla poszczególnych grup taryfowych ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz zróżnicowane stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla taryfowych grup odbiorców. W przedłożonym wniosku o zatwierdzenie taryf spółka dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia taryf odprowadzenia ścieków wyodrębiła następujące grupy odbiorców. Grupę gospodarstw domowych i drugą grupę pozostali odbiorcy. Ponadto w taryfach wyodrębniono grupę odbiorców wody do celów przeciwpożarowych. W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Aquanet stosuje cenę, to znaczy kwotę wyrażoną złotych za metr sześcienny dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków i B stawkę opłaty abonamentowej, to jest kwotę wyrażoną w jednostkach pieniężnych złotych na odbiorcę za okres miesięczny, którą odbiorca usługi jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. I tak cena dotycząca zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców oraz na cele przeciwpożarowe wyniesie 4,35 netto. Tu jest wzrost o 3,6%.
Proszę dalej. Mogę jeden slajd dalej? Przepraszam, mogę jeden slajd?
Halo? Jeden pan slajd referujący mogę. Prosi o następny slajd.
Aha, przepraszam, mam tu. Cena dotycząca odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców wynosi 5,91, też netto i wzrost tutaj jest o 3,3%. Tu z kolei jest przedstawiona wielkość stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla danej grupy taryfowej odbiorców i tak dla gospodarstw domowych wynosi 5,1 zł, dla pozostałych odbiorców 16,09 i woda na cele przeciwpożarowe 44,56 zł i tu jest wzrost stawki opłaty o około 12%. Natomiast wysokość stawki abonamentowej za utrzymanie gotowości dla urządzeń kanalizacyjnych wynosi dla gospodarstw domowych 8,42, to jest wzrost 12,3% i dla pozostałych odbiorców 26,74, to jest wzrost o 17,2%. Tutaj jest porównanie opłat stawek taryfowych dla miasta Poznania i gmin, które kiedyś były w porozumieniu właśnie wodno-kanalizacyjnym. Od 2012 roku stawki te są zróżnicowane i od tej pory są uwzględniane stawki odpowiednio w zlewniach różne i najtańsza stawka, jeśli chodzi o taryfę kanalizacyjną, wynosi 5,91 dla miasta Poznania i najdroższa jest w projekcie związanej z Puszczą Zielonką, wynosi 9,96 zł. Jeśli chodzi o wodę, taryfa jest jednolita dla wszystkich gmin z uwagi na porównywalne koszty i wynosi 4,35 netto. Tu jeszcze dla porównania przedstawiłem stawkę taryfową wody i kanalizacji na porównaniu z innymi miastami, porównywaniu wielkością z Poznaniem. widać, że Poznań kształtuje się lekko powyżej średniej krajowej. Też przedstawiłem tutaj, jak kształtują się w innych miastach stawki abonamentowe. Z uwagi na różną konstrukcję stawek abonamentowych nie szło ich zestawić w tabeli, bo one są nieporównywalne. Jednakże na przykład w Warszawie stawka abonamentowa została wprowadzona tylko na wodę i wynosi 7,47. Tutaj jest Szczecin i są jakby dwie stawki. Jedna wynosi 8,52, druga 3,74. W Krakowie też są dwie stawki i zależą od okresu rozliczeniowego i rozliczenia ryczałtowego. Dla rozliczenia ryczałtowego złoto 80, natomiast dla rozliczenia 30, 60, 90 dniowego posiadających liczniki wynosi 4,58. I tu jest dla Wrocławia, one są też zróżnicowane i w zależności od okresu rozliczeniowego wynosi od 3,93 do 23,83 zł. I dla Łodzi stawka jest również podana tylko dla wody. I na koniec przedstawiłem tempo, czyli dynamikę wzrostu opłat, która od 2012 wyraźnie spada z 7,3% do 3,32. Także wykazują tendencję spadkową. Ponieważ złożony wniosek spełnia wymogi ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzenia ministra budownictwa w sprawie określenia taryf wniosku, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzenie taryf jest niezbędne, albowiem pozwala na rozwój przedsiębiorstwa Aquanet, umożliwia realizację koniecznych inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochronę środowiska. Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet. Przyjętym uchwałą Rady Miasta Poznania 29 września 2015 roku. Z uwagi na to, że dotychczasowa taryfa obowiązuje do 31 grudnia 2015 roku, podjęcie uchwały jest uzasadnione i celowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Uchwała otrzymała opinię negatywną. Za było 0 radnych, przeciw 4, wstrzymało się 7 radnych, czy 7. Komisja Budżetu i Finansów i Nadzoru Właścicielskiego zaopiniowała pozytywnie. Za 4, przeciw 3, wstrzymało się 3 radnych. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Rozumiem, że w imieniu komisji nie. Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu komisji? Nie. Czyli w tej chwili w imieniu klubów, rozumiem, tak? Czyli i pan radny też w imieniu klubu? Proszę bardzo, udzielam głosu panu radnemu Arturowi Różańskiemu w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, choć sprawa jest poważna, będę mówił z pewnym rozbawieniem, bo trudno bez rozbawienia potraktować pewną żonglerkę danymi, jaka się odbyła w ciągu ostatnich bez mała 10 dni. Otóż w momencie, kiedy okazało się, że ta uchwała znajdzie się w porządku obrad, skierowałem zapytanie do prezesa Aquanetu o przedstawienie, wydaje mi się, dość prostych i oczywistych danych. Danych, o które powinno pytać miasto, danych, o które powinni pytać przedstawiciele miasta w Radzie Nadzorczej, danych, o które powinni występować radni. Czyli o tym, o ile wzrastają stawki w skali ostatnich lat, jaki jest udział miasta w przychodach, a jaki udział w inwestycjach i jaki jest planowany udział miasta w przychodach i planowany udział w inwestycjach. Po telefonicznej rozmowie z prezesem Chudzińskim podałem w mailu swój telefon, żeby jakby były wątpliwości, żeby je wyjaśnić. Otrzymałem określone dane. Te dane wszyscy członkowie Komisji Budżetu otrzymali. Ja nie jestem człowiekiem naiwnym. W momencie, kiedy na Komisji Gospodarki Komunalnej podałem te dane i szczerze mówiąc byłem nawet zaskoczony tym, jakie one wywarły wrażenie, widać je w głosowaniu na Komisji Gospodarki Komunalnej, zdawałem sobie sprawę, że nastąpi jakaś próba odegrania tego. Tak? No to jest oczywiste. Prezes spółki z 400-milionowym przechodem na pewno ma dużo większe możliwości oddziaływania niż jakiś tam radny. Natomiast to, co się zdarzyło dzisiaj, świadczy o tym, że warto jednak, jak się kugluje danymi, to kuglować w sposób odpowiedzialny. Dzisiaj dostałem od pana prezesa prezentację, w której okazało się, że jego podlegli mu pracownicy, odpowiadając na proste pytania, popełnili błąd. I to jeszcze mógłbym uznać. Błąd jest rzeczą ludzką. Dziwne, że przy tak rutynowych danych, rutynowych pytaniach ten błąd został popełniony, ale to można by uznać. Problem polega na tym, że wiarygodność tych danych, wszystkich, tych, które dostałem wcześniej i tych, które dostałem teraz, gdyby podszedł do mnie w tej chwili ktoś i powiedział, że poda mi numery następnego losowania Totolotka, to byłyby to dane dużo bardziej wiarygodne. Dlaczego? Podaję już państwu. Otóż w prezentacji, którą dostarczył mi dzisiaj pan prezes, procent udziału w inwestycjach za 2009 rok miasta Poznania, inwestycje liniowe, mówimy o inwestycjach liniowych, jest określony na 73. W danych dostarczonych mi poprzednio jest określony na 73,9. Niewielka różnica, ale jest. W danych dostarczonych Komisji Gospodarki Komunalnej z datą, już państwu mówię, żebyście państwo wiedzieli, że mówię o konkretnym dokumencie, 29 maja jest 50,26. Rok 2010. Dzisiejsze dane 79, dane dostarczone tydzień temu 73,2, dane w sprawozdaniu, w piśmie do Komisji Gospodarki 73,45. I po kolei 2011, 57,6, 76,2, 80,73. Dzisiejsze dane na 2012, 64,2, 63,5, 78,13. Naprawdę mam czytać dalej? Tak jest do końca. Żadne dane się między sobą nie zgadzają. Trzy różne momenty, trzy różne cyfry. Wiarygodność tych danych, panie prezesie, jest zerowa. Chce pan zobaczyć dokument, który pan przysłał Komisji Gospodarki Komunalnej? Można go otworzyć u mnie na komputerze, jest w tej chwili otwarty. Ja powiem tylko tyle. Niewątpliwie pewne jest jedno, bo co do danych nie mamy już żadnej pewności. Pewne jest jedno, że urzędnicy miasta Poznania, którzy dostali ten plan inwestycyjny do zatwierdzenia na wiosnę tego roku, nie wykonali żadnych elementarnych ruchów, żeby go sprawdzić. Pewne jest jedno, że pięciu przedstawicieli Rady Miasta Poznania, prezydenta Miasta Poznania w Radzie Nadzorczej, pan Paweł Rzepka, pan Stanisław Tam, pan Paweł Leszek-Krepka, pani Beata Kończewska i pan Orys Nazaruk nie wykonali elementarnych ruchów, które powinni wykonać przy sprawdzeniu tego planu inwestycyjnego. I pewne jest jedno, panie prezydencie, że teraz od pana zależy, bo oczywiście padnie głos, że stawki już są, eksperci nie znaleźli w nich błędów i musimy je zatwierdzić. Ja ostrzegałem państwa przed tym kilka tygodni temu na sesji, kiedy tak ochoczo Koalicja Platformy Obywatelskiej z SRD zatwierdzała stawki. Ostrzegałem państwa, że pakujemy się na minę. I teraz ta mina jest wyraźnie widoczna. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji, w której się znajdujemy. Jestem pewien, że sprawni prawnicy znaleźliby z niej wyjście. Ale nawet jeżeli nie znajdą z niej wyjścia w tym roku, to widać już jedno, że tak dalej trwać nie może, że nie możemy tolerować sytuacji, w której kugluje się danymi po to tylko, żeby wykazać to, co się chce wykazać, a miasto Poznań, jestem tego pewien, w efekcie dopłaca do jednej rzeczy, do najważniejszej rzeczy swojego punktu widzenia, do zmniejszania liczby swoich obywateli, bo inwestycje akwanetu w procencie przekraczającym przychody z gmin poza terenami Poznania oznaczają jedno, że ułatwiamy mieszkańcom z Poznania wyprowadzkę i w ten sposób zmniejszamy swój udział w PIT-ie. To jest ewidentne. Jeżeli na to będzie zgoda władz miasta, to rozmowa o wszelkiej nowej jakości, o wszelkim nowym otwarciu w Poznaniu straci w ogóle sens. Także panie prezydencie, czas na porządki w tej spółce.
Dziękuję. Pan przewodniczący klubu Zjednoczona Lewica, pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, no, długa dyskusja odbyła się w sprawie tego projektu uchwały nowych taryf i na Komisji Gospodarki Komunalnej, i na Komisji Finansów, więc nie ma, myślę, potrzeby przytaczania wszystkich argumentów. Chciałem na kilka spraw jednak zwrócić uwagę w imieniu naszego klubu. Po pierwsze, żeśmy byli świadomi, w jakim punkcie czy w jakim momencie procedowania nad tym wnioskiem jesteśmy. Warto przytoczyć zapisy ustawy z 2001 roku, z czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Otóż zapisy tej ustawy, ta ustawa jest tak skonstruowana, aby zagwarantować strumień pieniądza wszystkim przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym. Ta ustawa została tak skonstruowana, żeby organy uchwałodawcze w istocie miały dość ograniczony wpływ na kształtowanie cen wody i odbioru ścieków. Ja o tym mówiłem wielokrotnie. Jestem 9. rok radnym i wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że ta sama konstrukcja jest dziwna i w pewnym zakresie uniemożliwia realny wpływ Rady Miasta na kształtowanie cen wody i odbioru ścieków. Zapisy tej ustawy bowiem wskazują, że jeżeli Rada Miasta przyjmie wieloletni plan modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych, to może nie przyjmować, skutecznie nie przyjmować wniosku taryfowego, tylko i wyłącznie w sytuacji, w której wskazałaby i udowodniła, że alokacja kosztów wskazana w tymże wniosku taryfowym jest niezgodna czy nieracjonalna, niezgodna z prawdą czy nieracjonalna, w porównaniu z wcześniej zatwierdzonym, przyjętym wieloletnim planem modernizacji sieci przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Szanowni Państwo, nie mamy narzędzi ani możliwości, mówię o Radzie Miasta, realizacyjnych tego uprawnienia i trzeba sobie to wyraźnie, z tego wyraźnie zdawać sprawę, więc dzisiaj musimy mieć świadomość tego, że jakakolwiek decyzja klubowa czy jakiekolwiek głosowanie w tym zakresie będzie jedynie pewnym gestem, bo nawet jeżeli ta uchwała nie zostanie dzisiaj przez Wysoką Radę przyjęta, to zaproponowane stawki taryf wejdą od 1 stycznia. Tyle tytułem wstępu. Klub Zjednoczonej Lewicy, wcześniej Sojusz Lewicy Demokratycznej, wielokrotnie zwracał uwagę i buntował się przeciwko takiemu mechanicznemu wprowadzeniu podwyżek cen wody i odbioru ścieków. Wskazywaliśmy, że pierwotnym w tej dyskusji powinna być, czy wstępem do tej dyskusji powinna być dyskusja na temat tego, na co poznaniaków stać. Zgadzam się w pełni tutaj z głosami. Wczoraj mówił o tym Wojtek Kręgleski na Komisji Finansów, że warto byłoby się pochylić nad czymś, co nazwalibyśmy koszykiem pewnych usług i ustaleniu pewnych cen za te usługi i dopiero później w oparciu o analizę pewnych także możliwości finansowych poznaniaków, nie tylko tą średnią, a więc nie tylko w oparciu o średni wzrost płac, ale także biorąc pod uwagę tych najsłabszych, tych najbiedniejszych, podejmowalibyśmy świadomą decyzję, czy i ewentualnie o ile podnosimy stawki za usługi komunalne, w tym za doprowadzenie wody i odbiór ścieku. W związku z tym nasz klub proponuje, aby w przyszłym roku, mimo że ustawa wskazuje nieco inny, czy odwrotny do zaproponowanego przez nas tryb procedowania, proponujemy, żeby już w pierwszym kwartale przymierzyć się nad stworzeniem takiego koszyka tych podstawowych usług, żeby zastanowić się, jaka powinna być cena tychże usług komunalnych, w tym usług za odprowadzanie ścieków i doprowadzanie wody. W oparciu o tą analizę zastanowić się, czy podwyżki w przyszłym roku powinny być, czy nie, i w oparciu o podjętą decyzję dopiero kształtować wieloletni plan modernizacji sieci Akwanet. Również razi nas takie mechaniczne sięganie do kieszeni podatnika, do kieszeni poznaniaka. Trudno nie zgodzić się z tymi argumentami, które przytaczał także pan radny Różański. Jeżeli w zeszłym roku spółka wykazywała dość pokaźny zysk, spółka świadcząca usługi publiczne, przypomnę, I mimo tego, że z roku na rok poziom inwestycji spada o 170 milionów, proponuje na rok 2016 zwiększenie tego zysku i zwiększenie marży zysku o 10%, no to musi to budzić wątpliwości, musi to budzić poirytowanie wśród radnych i mieszkańców Poznania. Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy, mając świadomość momentu, w którym jesteśmy i w którym procedujemy ten wniosek, wstrzyma się od głosu w tym głosowaniu, a w przyszłym roku, szanowni państwo, będziemy chcieli z wszystkimi klubami, z prezydentem oczywiście, podyskutować na temat stworzenia takiego koszyka podstawowych usług komunalnych i będziemy gotowi na dyskusję, na co poznaniaków stać w oparciu o to, jak kształtować ceny usług komunalnych. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu, ponieważ nie ma więcej zgłoszeń do głosu. Przystępujemy do głosowania. Proszę o tablicę do głosowania i kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 279/15 w sprawie zatwierdzenia taryf Aquanet S.A. za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2016. Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy radni już swój głos oddali? Jeżeli tak, proszę o podanie wyników głosowania. Za 4 radnych, przeciw 9, wstrzymało się 16 radnych. W związku z tym Rada Miasta tej uchwały nie podjęła. Przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały 271/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016. Referuje pani dyrektor. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, przedkładam projekt uchwały, jak co roku tradycyjnie, mniej więcej o tej porze, projekt uchwały związanej z taryfą za wody, odprowadzenie, usługę związaną z odprowadzeniem wód deszczowych. Jest to kalkulacja przedstawiona dość szczegółowo. Postaram się dość szybko, sprawnie to zaprezentować. Jeśli państwo będziecie mieli pytania szczegółowe, to zatrzymam bądź wrócę do slajdu. Bardzo schematycznie, o czym mówimy, niebieskie to są zakresy kanalizacji deszczowej podlegającej Zarządowi Dróg Miejskich. To, co jest czerwone, czyli ogólnie mówiąc w centrum miasta, to jest kanalizacja ogólnospławna, odprowadzająca łącznie ścieki bytowe, jak i ścieki deszczowe. Ta czerwona podlega Aquanetowi. I również Zarząd Dróg Miejskich odprowadza, czyli opłaty w ramach taryfy deszczowej Aquanetowi za tę usługę w obszarze czerwonym. Krótko statystycznie, o czym mówimy, Zarząd Dróg zajmuje się siecią kanalizacji o długości 580 km, wpusty ponad 18 tysięcy sztuk, wyloty 76 wylotów, z tego 47 posiada pozwolenie wodnoprawne. Oczywiście co roku dążymy do tego, aby ta liczba 47 wzrastała i te przystosowania realizujemy. Podstawa prawna, trzy przepisy zasadnicze, ustawa, rozporządzenie związane z tym zagadnieniem oraz uchwała będąca regulaminem, wspólna właściwie z Aquanetem. Dwie grupy taryfowe bez zmian, jeśli chodzi o kilka ostatnich lat. Podkreślam, że nie uwzględniamy tutaj dachów, za dachy nie obciążamy na skutek wyroku z 2010 roku z początku. Mamy dwie grupy. Grupa pierwsza to jest tak zwana, w skrócie mówiąc, przemysłowa, powierzchnie utwardzone w obszarze przemysłowym. Grupa druga, bardzo ogólnie mówiąc, w skrócie obszary mieszkaniowe. Tabela ta wygląda na skomplikowaną, ale właściwie sprowadza się do tego, że informuje o stawce obowiązującej dzisiaj czyli dla obu grup i stawce na rok następny. Mamy 5,72 dla grupy pierwszej niezmiennie w roku bieżącym i przyszłym, czyli w propozycji, oraz grupa druga 5,10 i 5,13 na rok następny, co skutkuje tym, że jest to 0,6% wzrostu. Dla przypomnienia, nie obciążamy tutaj opłatą za abonament i też za gotowość. Taryfa obejmuje również opłatę jednorazową za przyłącze w dwóch, jakby tutaj średnic, dla dwóch średnic. Ta stawka od 2009 roku, o ile dobrze pamiętam, 9, nie uległa zmianie i pozostaje na tej wysokości. To jest tutaj też statystyka informująca, że takie przyłącza nowe się pojawiają, kwota i ilość. Przychody ogółem, najbardziej istotna jest kwota 7 100 000, prawy dolny narożnik, czyli to jest wpływ, który rejestrujemy, który się dzieje, się zdarza, jeśli chodzi o opłatę taryfową. Tutaj szczegóły, powierzchnie w grupach i kwoty. Współczynnik spływu, tylko informacyjnie, jest to coś, co wypracowaliśmy też w ostatnich kilku latach, ponieważ nasi kontrahenci, czyli odbiorcy usług, polemizowali z nami, jak tę powierzchnię wyliczać. Niecała, jak gdyby woda deszczowa, ściek spływa z tej powierzchni do kanalizacji. Część na skutek nasiąkliwości materiałów tam nie trafia i takie współczynniki musieliśmy wypracować we współpracy z Politechniką. Tutaj widzimy koszty, które służą do tego, aby tę taryfę proponowaną wyliczyć. Koszty składają się z odpisów umorzeniowych, czyli tutaj na podstawie wiedzy na temat posiadanego majątku odliczane są umorzenia i tak to się tu księgowo wyraża. Wynagrodzenia dla osób, które obsługują, czyli zajmują się tą usługą, to są mniej więcej 5 etatów i cząstki etatów obsługujących. Energia, to jest energia związana z przepompowniami przede wszystkim, opłaty środowiskowe, opłaty za odprowadzenie wód do Jeziora Kierskiego odprowadzamy i za korzystanie z gruntu pod kolektory, to są kwoty dzierżawne. Korzystanie ze środowiska, kolejna pozycja, to jest opłata marszałkowska, usługi obce, to jest koszt utrzymania kanalizacji deszczowej. Tu jest to, o czym powiedziałam ogólnie jeszcze raz. Historia, jeśli chodzi o kontrakty. Mamy tutaj liczbę umów z osobami fizycznymi, traktujemy to odrębnie dla celów wyłącznie statystycznych. Liczba umów zawartych z firmami, tak to wygląda. Tutaj mamy informacje na temat majątku, który pojawił się w roku 2014 i 2015. Jest tu cała lista. Ponadto informacja na temat urządzeń, które rozbudowujemy i jest tu kilka przykładów szczegółowych. Dzierżawa wyjaśniona, jeśli chodzi o tabelę kosztów, gdzie te koszty dzierżawne się na dzisiaj kryją. I taki przykładowy obraz, bo o to nas pytano przynajmniej od 3 lat, żeby takie coś tutaj pokazywać do wiadomości państwa radnych, jak to wprowadzenie tej taryfy skutkuje, jak obciąża usługobiorców dla domu jednorodzinnego, gdzie podano dach, co jest oczywiście tutaj nieistotne, ponieważ dach, z dachów obciążenia nie ma, tylko jakby jest obrazem, o jakiej wielkości gospodarstwie domowym mówimy. I tak wygląda to w 14, w 15 i 16. Mała firma, duża firma i obiekty wielkopowierzchniowe, duży koszt, jak widać, istotny. To jest tabela wyjaśniająca sposób tych wyliczeń. Myślę, że to jest dużo szczegółów. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, w ekspresowym tempie. Dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor. Ja bym prosił, żeby ta dyskusja w tych drzwiach, która się odbyła. Pani radna Kretkowska, czy można zamknąć drzwi? O, dziękuję pani radna. Projekt uchwały opiniowały komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, opinia pozytywna, 9 głosów za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego za 7 głosów przeciw, 0 wstrzymało się 3 radnych. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów radnych, czy w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku? Oddajemy głosy. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, to proszę o podanie wyników głosowania. 20 radnych za, 7 wstrzymało się od głosu. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do porządku obrad 6 punktu. Projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. Pierwsze czytanie. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado.
Przepraszam jeszcze tylko panią skarbnik. To będzie od razu czytanie.
Tak chciałam właśnie państwu zaprezentować. Tak?
Czyli o 2 punkty, tak. 6 i 7. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, w imieniu pana prezydenta przedstawiam państwu w pierwszej kolejności projekt wieloletniej prognozy finansowej, w dalszej kolejności projekt budżetu miasta na rok 2016. Obydwa projekty zostały złożone w Biurze Rady Miasta Poznania w piątek, to już 13 listopada. Każdy z tych projektów, szanowni państwo, został opracowany w oparciu o określone założenia i tak podstawowe wielkości w projekcie budżetu, jak i w wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ujęte w wieloletnim planie finansowym państwa. W tabeli przed państwem wskaźniki makroekonomiczne, którymi w latach 2016-2020 posłużyliśmy się przy szacowaniu dochodów i niektórych wydatków. Po pierwsze, powyższe wskaźniki potwierdzają dalszą poprawę koniunktury gospodarczej, przynajmniej w latach 2016-18 i lekkie osłabienie gospodarki po roku 2018, co oczywiście również uwzględniliśmy w projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźnik WIBOR 6-miesięczny stanowił podstawę wyliczenia wydatków na obsługę odsetkową zadłużenia. Dotyczy to wydatków, czy w tej pozycji wydatki na obsługę wyliczyliśmy od zadłużenia, które mamy w księgach miasta, jak i od tego zadłużenia, które planujemy zaciągnąć w najbliższych latach. Krótko o założeniach przyjętych do planowania głównych źródeł dochodów. Najważniejszym niewątpliwie dochodem miasta jest udział w PIT-ie. Do projektu budżetu na rok 2016 została przyjęta kwota 898 milionów wynikająca z projektu ustawy budżetowej i potwierdzona przez ministra finansów. Po roku 2016 podstawą zaplanowania tej pozycji w wieloletniej prognozie finansowej stanowił plan na rok 2016, który w kolejnych latach został podwyższony o wskaźnik inflacji plus 0,8 dynamiki PKB. Szacując dochody w tej pozycji, szanowni państwo, uwzględniliśmy również zmiany udziałów w PIT-ie wynikające z większej liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej umieszczonych po roku 2007, jak również uwzględniliśmy coroczny 2% spadek bazy podatkowej z powodu spadku liczby mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o dochód z tytułu CIT-u na rok 2016, została zaplanowana kwota w wysokości 100 milionów złotych, czyli tak naprawdę na poziomie szacowanego wykonania za rok 2015. Natomiast po roku 2016 dochody w tej pozycji przeszacowano o wskaźnik inflacji plus 1/2 PKB. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, niewątpliwie naszego najbardziej przewidywalnego źródła dochodów, zostały zaplanowane na rok 2016 z uwzględnieniem obniżenia stawek podatkowych o 1,2%. Jak Państwo pamiętacie, obniżeniu tak naprawdę uległy prawie wszystkie stawki, z wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości zajętych na cele mieszkalne oraz od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub jeziorami, wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Ubytek dochodów w 2016 częściowo udało nam się zrekompensować wyższymi podstawami, wzrostem, przyrostem podstaw opodatkowania. W kolejnych latach dochody, również planujemy wzrost dochodów tej pozycji, ponieważ zakładamy utrzymanie dotychczasowej polityki ustalania stawek na poziomie stawek ustawowych, jak również przewidujemy coroczny wzrost podstaw opodatkowania na poziomie 1/2 wskaźnika PKB. Jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, planujemy na przyszły rok dochody w wysokości 55 milionów złotych, to jest o 5 milionów wyższy niż wynosi plan tego roku. W kolejnych latach również to źródło szacujemy na poziomie wskaźnika inflacji i dynamiki PKB. W projekcie budżetu z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowaliśmy 27 milionów złotych. To jest, Szanowni Państwo, 6 milionów więcej niż wynosi plan tego roku. Nasz szacunek w tej pozycji oparliśmy na wykonaniu dochodów za 9 miesięcy. Natomiast w kolejnych latach szacujemy, że dochody będą również rosły na poziomie inflacji i dynamiki PKB. Dalej, Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w trakcie roku różnych ulg w komunikacji miejskiej, jak również wprowadzenie rozliczenia za bilety komunikacji poprzez tę portmonetkę, odnotowujemy niestety spadek dochodów ze sprzedaży biletów. Potwierdziło to już wykonanie za pierwsze półrocze 2015 roku. Z tego powodu w roku 2015 w tej pozycji została zaplanowana kwota 173,5 miliona złotych, a więc o 3,5 miliona mniej niż wynosi plan roku 2016. W kolejnych latach przewidujemy powolny wzrost dochodów z tego źródła, mianowicie na poziomie tylko wskaźnika inflacji. Natomiast jeżeli chodzi o część oświatową subwencji ogólnej, w 2016 roku zaplanowaliśmy tę pozycję w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej, czyli w kwocie 550 milionów złotych. Subwencja na przyszły rok będzie wyższa o 11 milionów 400 tysięcy, to jest około 2,1%. Dalej, w 2017 roku do dochodów bieżących wprowadziliśmy jednorazowy dochód w wysokości 30 milionów złotych z tytułu dywidendy od PKS-u. Jeżeli chodzi o sprzedaż majątku, w najbliższych 3 latach plan sprzedaży nieruchomości został podwyższony o sprzedaż gruntów po zlikwidowanych ogrodach działkowych. Natomiast od roku 2019 plan sprzedaży został zmniejszony do kwoty 75 milionów złotych, a od roku 2021 rocznie o plan będzie wynosił, czy został ustalony na poziomie 50 milionów złotych. Szanowni Państwo, przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na tak zwane wydatki obligatoryjne, między innymi na obsługę długu, jak również na wpłatę do budżetu tak zwanego janosikowego. Natomiast w 2016 roku, na pewno jak Państwo zdążyliście się już zorientować, wydatki bieżące charakteryzuje 3% wzrost. Natomiast w kolejnych latach założono, że wysokość wydatków nie może być większa niż kwota planowanych wydatków w roku poprzednim, powiększona w latach 2017 i 2018 o 1/2 wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, co daje w 2017 wzrost wydatków bieżących na poziomie 20 milionów, w roku 2018 na poziomie o kolejne 28 milionów. Od roku 2019 wydatki w wieloletniej prognozie finansowej zostały corocznie zwiększone o 1%, czyli o cały wskaźnik inflacji, co oczywiście daje już wymierny wzrost wydatków od 50 do 60 milionów rocznie. Ale Szanowni Państwo, poza wskaźnikami makroekonomicznymi, tak naprawdę o ostatecznym kształcie budżetu zadecydowały również zmiany w przepisach prawa, w tym prawa lokalnego, ale także znane Państwu regulacje ustawowe dotyczące wysokości czy poziomu wydatków bieżących, jak również wskaźnika obsługi zadłużenia, czyli tak naprawdę zadecydowała konieczność wypracowania w kolejnych latach nadwyżek operacyjnych. I tak, Szanowni Państwo, skonstruowany w oparciu o przyjęte założenia projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 spełnia obydwie reguły fiskalne zapisane w ustawie o finansach publicznych. Niebieski słupek obrazuje wysokość nadwyżek operacyjnych, rozumianych jako różnica między wydatkami i dochodami bieżącymi. Na niższy poziom, zauważalny niższy poziom nadwyżki w roku 2016 wynika, Szanowni Państwo, przede wszystkim z niewielkiego przyrostu dochodów bieżących. Dochody na bieżące na przyszły rok rosną nam o niecałe 2% i wyższego 3% wzrostu wydatków bieżących. W kolejnych latach budżet operacyjny charakteryzuje się wzrostem nadwyżek operacyjnych. Podobnie, Szanowni Państwo, w kolejnych latach rośnie nam podstawa wyliczenia wskaźnika obsługi długu, czyli tego, który liczymy na podstawie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, a na tę podstawę składa się nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży. I to, że ona rośnie, potwierdza słupek czerwony. Ta nadwyżka, Szanowni Państwo, ma dla nas najistotniejsze znaczenie, ponieważ decyduje ona nie tylko o obsłudze, o możliwości spłaty zaciągniętego czy planowanego zadłużenia, ale również w pewnym stopniu decyduje o naszych możliwościach inwestycyjnych. Kolejny slajd, Szanowni Państwo, to poziom zadłużenia. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022 zaplanowano udział kredytów w finansowaniu działalności miasta. Najwięcej, Szanowni Państwo, planujemy pożyczyć w roku 2016, bo 416 milionów złotych, a więc zadłużenie wzrośnie przejściowo do kwoty 1,811 milionów złotych. Natomiast kumulacja zadłużenia w przyszłym roku wynika przede wszystkim ze wcześniejszej spłat kredytów. Jak Państwo pamiętacie, ponadplanowo spłaciliśmy kredyt w 2014 roku, jak i również planujemy ponadplanowo spłacić kredyty w roku 2015. I jak Państwu przedstawialiśmy, to dotyczyło to przede wszystkim najdroższych kredytów. Po drugie, wzrost kredytów wynika z tego, że przesunęliśmy w czasie, zwłaszcza na rok 2016, pewne inwestycje, które jako źródło finansowania miały właśnie wskazany kredyt. I tutaj dla przykładu, o czym już wspomniałam, w 2014 roku, Szanowni Państwo, nie wykorzystaliśmy żadnej złotówki kredytu, a spłaciliśmy z nadwyżki operacyjnej 60 milionów złotych. Szanowni Państwo, to co wskazuje wykres po roku 2016, udział kredytów w finansowaniu budżetu będzie stopniowo malał. Co ważne, kredyty planujemy pożyczać, począwszy od tego roku na dłuższe okresy, między innymi po to, aby spełnić coroczne wskaźniki obsługi zadłużenia, ale również po to, żeby stworzyć nowe możliwości do zaciągania kredytów pod inwestycje, które planujemy w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia, w perspektywie wieloletniej rosną nam niestety wydatki na obsługę zadłużenia, to jest na spłatę kredytów i wykup obligacji, jak również na obsługę odsetkową. Ten wykres dotyczy obsługi zadłużenia, zarówno tego, które znajduje się w księgach miasta, jak i tego, które planujemy pożyczać. To, co widać, kumulacja zadłużenia, obsługi zadłużenia przypada na lata 2019-2021 i prawda jest taka, że tak jak już mówiłam, nie jest to dla nas najlepsza wiadomość, ponieważ wszystko wskazuje, że najwięcej na obsługę zadłużenia będziemy przeznaczać w latach, na które przypadnie realizacja największych wartościowo inwestycji, co Państwu za chwilę pokażę. Natomiast po roku 2021 wydatki na obsługę zadłużenia będą stopniowo schodzić. Przed Państwem wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony na podstawie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Jak już mówiłam, o wysokości tego zadłużenia decydują nadwyżki operacyjne w kolejnych latach powiększone o planowane dochody ze sprzedaży majątku. Dla przykładu limit dla roku 2016 został ustalony na podstawie tych wielkości za lata 2013 i 2014 oraz na podstawie planu za 3 kwartały roku 2015. Nieprzekraczalny limit na tym wykresie to oznaczyliśmy kolorem czerwonym, natomiast niebieska kreska pokazuje poziom wykorzystania wskaźnika w kolejnych latach. Co ważne, wydatki na obsługę zadłużenia w każdym z zaprezentowanych lat nie przekraczają maksymalnego limitu. Jednocześnie wykres przed Państwem potwierdza, że realne możliwości w zakresie obsługi nowego zadłużenia w latach 2016-2021 są niewielkie, stąd mniej będziemy pożyczać, co zresztą widać z wieloletniej prognozy finansowej. Dopiero pewna przestrzeń dla nowych kredytów pojawi się po roku 2022, czyli po latach, w których nastąpi największa spłata zadłużenia. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o porównanie wysokości środków na inwestycje zapisanych w aktualnej prognozie finansowej, czyli tej na lata 2015-2019 i zaplanowanych w projekcie na lata 2016-2020, to wielkość inwestycji wypada na korzyść nowej perspektywy, ponieważ wartość środków na inwestycje zwiększamy o 404 miliony złotych. Z czego to wynika? Po pierwsze, z przesunięcia wydatków majątkowych na rok 2016. Po drugie, z wydłużenia okresów spłaty, o czym już mówiłam, nowo zaciąganych kredytów. To oczywiście oznacza, że więcej środków możemy przeznaczyć na inwestycje. Dodam również, że w projekcie wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków nie wprowadzamy projektów unijnych, o dofinansowanie których miasto będzie się ubiegać w obecnej perspektywie. Tak naprawdę nie ma dzisiaj podstaw do tego, aby takie projekty pojawiły się już w tym dokumencie. Szanowni Państwo, konstruując budżet miasta na rok 2016, w pierwszej kolejności musieliśmy zabezpieczyć środki przede wszystkim na zadania kontynuowane, a tych trochę będzie, bo jak Państwo pamiętacie, we wrześniu pewne inwestycje zostały już przyjęte. Natomiast na jakie inwestycje i w jakich dziedzinach w roku 2016 i w latach kolejnych mogą liczyć mieszkańcy? Otóż, Szanowni Państwo, w dziale polityka społeczna zaplanowano dwa zadania. Jedno dotyczy budowy nowego domu pomocy społecznej. Inwestycja o wartości 35 milionów złotych realizowana będzie w okresie 3 lat. Druga inwestycja w tej dziale to standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast w dziale oświata zaplanowano 5 inwestycji, z tego 2 inwestycje planuje się realizować w latach 2016-2018, a dotyczy to takich inwestycji jak budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na północy Poznania oraz modernizacja budynku przy ulicy Kanclerskiej dla potrzeb zespołu szkół specjalnych 103. Natomiast 3 inwestycje będą realizowane w latach 2016-17 i to są inwestycje związane z rozbudową zespołu szkół Szczepankowo, budową przedszkola na Strzeszynie. Koszty inwestycji zostały określone na 8 milionów złotych i kolejna inwestycja zaplanowana to budowa sali gimnastycznej przy szkole numer 4. W planie inwestycyjnym w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zaplanowane nowe inwestycje. W okresie 2 lat przewidziana czy zaplanowana została realizacja przebudowy basenu dla FOG w Nowym Zoo, wartość inwestycji 1 200 000 oraz w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie budowy nowego schroniska dla zwierząt. Koszty inwestycji określono na kwotę 30 milionów złotych. W okresie najbliższych 3 lat kwotę 30 milionów, Co ważne, Szanowni Państwo, 3 kolejne inwestycje to budowa, renowacja i modernizacja parków miejskich. Będą one realizowane, jak widać, w latach 2016-2020. Od roku 2016 zaplanowane zostały również inwestycje w innych dziedzinach miasta. W latach 2016-18 zaplanowano realizację 5 inwestycji, między innymi budowę nowej strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej, budowę hali lekkoatletycznej na Golęcinie, modernizację pływalni na Ratajach, modernizację kąpielisk w Parku Kasprowicza, czy wreszcie budowę kładki pieszo-rowerowej nad Wartą. Natomiast w latach 2016-17 na rozbudowę dróg rowerowych została zaplanowana kwota ponad 8 milionów 600. Nowe projekty, Szanowni Państwo, to projekty, o dofinansowanie których miasto będzie ubiegało się w obecnej perspektywie unijnej. Dlatego też w planie wydatków majątkowych w latach 2016-2020 zaplanowano w rezerwie środki w kwocie 600 milionów złotych na przygotowanie i wkład własny do projektów inwestycyjnych, właśnie o dofinansowanie których miasto będzie się ubiegało w obecnej perspektywie unijnej. Niebieski słupek, Szanowni Państwo, obrazuje, jakie kwoty rezerw zaplanowano w kolejnych latach. I tak, Szanowni Państwo, przy założeniu, że dofinansowanie do zgłoszonych projektów średnio osiągnie 60%, łącznie na wszystkie inwestycje będziemy mogli wydać w tym okresie około 1,5 miliarda złotych, co Państwo zobrealizowaliśmy z kolorem czerwonym. Jednocześnie liczymy na to, że po otrzymaniu dofinansowania nasz wieloletnia prognoza będzie wyglądała inaczej, a plany inwestycyjne będą znacząco rosły. Szanowni Państwo, główne i najbardziej kosztochłonne projekty, o dofinansowanie których miasto będzie ubiegało się ze środków unijnych, to przede wszystkim projekty transportowe. Na czele listy znalazły się takie inwestycje jak budowa trasy tramwajowej na Naramowicach, program Centrum etap pierwszy i drugi, ale również przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Kurnickiej, osiedle Lecha, Rondo Żegrza, a także przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Wierzbięcice i 28 czerwca. Miasto, Szanowni Państwo, wystąpi również o dofinansowanie przebudowy trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego. W katalogu inwestycji znalazły się również węzły integracyjne, które obejmą między innymi budowę parkingów Park and Ride, w tym również przebudowę ronda Rataje. W naszych planach jest również, Szanowni Państwo, pozyskanie środków na przebudowę ulicy Gdyńskiej. Dotyczy to zarówno etapu pierwszego, jak i drugiego, jak również realizacja inwestycji drogowych w drodze krajowej 92. W tym będziemy ubiegać się o dofinansowanie przebudowy mostu Lecha i węzła Naramowicka. W ramach działu oświata zostały zapisane, Szanowni Państwo, 4 priorytety. Mamy w Poznaniu, Szanowni Państwo, obiekty, które wymagają niewątpliwie modernizacji. Stąd na ten priorytet zaplanowano kwotę 30 milionów złotych. Priorytetem na pewno będzie również modernizacja obiektów dziecińca pod Słońcem, na który wstępnie zaplanowano kwotę 10 milionów złotych. Jak również, Szanowni Państwo, widząc potrzebę wzmocnienia kształcenia młodzieży i przygotowania zawodowego, miasto zamierza, jest to priorytet ważny dla miasta, stąd przewidziany zostały projekt związany z rozwojem infrastruktury Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, jak również poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie szkół zawodowych. 5 priorytetów zostało, Szanowni Państwo, zapisane w dziale kultura. Na uwagę na pewno zasługują obok znanych już projektów takich jak rewitalizacja Starego Rynku, renowacja i adaptacja przestrzeni Fortu VII, czy modernizacja zachodniego skrzydła Centrum Kultury Zamek. Nowe priorytety. Takim priorytetem na pewno jest budowa czy stworzenie Muzeum Enigmy, jak i również modernizacja piwnic Muzeum Archeologicznego z przeznaczeniem na ekspozycję znalezisk podczas badań archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku i przy ulicy Za Bramką. Ale również, Szanowni Państwo, mamy przygotowane czy zaprojektowane priorytety w zakresie zdrowia. Niewątpliwie ważne znaczenie dla mieszkańców będzie miało doposażenie w sprzęt medyczny Centrum Urazowego działającego przy szpitalu na ulicy Szwajcarskiej. Drugim ważnym priorytetem na pewno jest informatyzacja szpitali. Projekt ten jest planowany w partnerstwie realizowanym wespół z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Natomiast szpital w Strusia przekonał komitet sterujący, że konkretne oszczędności widzi w budowie instalacji fotowoltanicznej, stąd została ona ujęta również w priorytetach. Ważnym wyzwaniem dla miasta, Szanowni Państwo, będzie również pozyskanie środków na poprawę efektywności energetycznej w Palmiarni Poznańskiej. Oczywiście poza termomodernizacją budynków oświatowych widzimy potrzebę przeprowadzenia termomodernizacji w innych obiektach użyteczności publicznej. Co ważne, na liście priorytetów znalazły się również parki, tak jak Park Rataje, Park Naramowice, ale również Warto Strada. Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o to, co znalazło się, czy znajdzie się, czy co zamierzamy w najbliższym okresie, oczywiście po otrzymaniu dofinansowania, wpisać, czy o co zamierzamy uzupełnić naszą wieloletnią prognozę finansową. Teraz przedstawię Państwu projekt budżetu miasta na rok 2016. I co mamy w przyszłorocznym budżecie? Otóż w przyszłorocznym budżecie po stronie dochodów zaplanowaliśmy wpływy w wysokości 2 miliardy 907 milionów złotych. Jak widać, mniejsze dochody w przyszłym roku będą o ponad 348 milionów złotych i ponad 10%, a to dlatego, że mniej o 68% i 399 milionów pozyskamy w pozycji dochody majątkowe. Spadek dochodów majątkowych wynika z prostej przyczyny. Kończymy projekty inwestycyjne w perspektywie 2007-2013 i na rok 2016 przypadają płatności już niewielkich faktur. Jest to kwota około 91 milionów złotych. Natomiast z tytułu dochodów bieżących planujemy wpływy w wysokości 2 miliardy 721 milionów złotych, czyli planujemy kwoty większe, planujemy większą kwotę wpływów o 51 milionów złotych i prawie 2%. Na wydatki ogółem w przyszłym roku została zaplanowana kwota 3 miliardy 130 milionów złotych. To oczywiście oznacza, że wydatki ogółem również będą mniejsze od tegorocznych o kwotę 129 milionów i prawie 4%. Natomiast w ogólnym rozliczeniu plan wydatków bieżących na przyszły rok rośnie o 3% do kwoty 2 miliardy 491 milionów złotych, to jest o 71 milionów. Natomiast na wydatki majątkowe w projekcie została zapisana kwota 639 milionów złotych, to jest o 200 milionów mniej niż wynosi plan tego roku. I tak naprawdę od 2016 roku maleć będzie udział wydatków majątkowych w kolejnych latach i tak będzie, o czym już mówiłam, do czasu pozyskania nowego dofinansowania na przedstawione Państwu projekty. Jak, Szanowni Państwo, rok 2016, co ważne, planujemy zamknąć deficytem w wysokości 223 miliony złotych. Deficyt planujemy sfinansować kredytem. Mówiłam Państwu podczas omawiania wieloletniej prognozy, że w przyszłym roku zamierzamy pożyczyć 416 milionów złotych, jak również, że planujemy spłacić w przyszłym roku kwotę 251 milionów złotych. Co ważne, o czym również wspominałam, od 2 lat tak naprawdę prowadzimy restrukturyzację zadłużenia. Spłacamy ponadplanowo kredyty najdroższe, natomiast kredyty nowe chcemy pożyczyć na lepszych warunkach, jak również na dłuższe okresy. O tym również mówiłam, że chcemy przez to stworzyć warunki na finansowanie wkładu własnego do przyszłych projektów. Szanowni Państwo, w strukturze dochodów niewiele się zmienia. Wyróżniają się 3 źródła. To są dochody z tytułu PIT-u, podatków i opłat lokalnych oraz transfery z budżetu państwa. Natomiast widoczny jest malejący udział dotacji z Unii Europejskiej na finansowanie projektów, o czym Państwu już również mówiłam, przedstawiając dochody majątkowe. 34% w przyszłym roku ogólnej kwoty wydatków zostało zaplanowane z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT i CIT. Ja już nie będę mówiła bliżej o tych kwotach, omawiałam je w trakcie omawiania wieloletniej prognozy finansowej. Chciałam Państwu również zwrócić uwagę, że 21,5% planujemy pozyskać z tytułu podatków i opłat lokalnych i w ramach tej pozycji założyliśmy ponad 4% przyrost dochodów. 26,5% planowanych dochodów na przyszły rok stanowią transfery z budżetu państwa, to jest subwencje i dotacje. Wielkości te zostały w projekcie zaplanowane na podstawie czy zgodnie z kwotami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej i potwierdzone zostały przez wojewodę wielkopolskiego. Liczymy, że plan dotacji w trakcie roku, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, zostanie powiększony. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o dotacje celowe, największe dotacje celowe dotyczą zadań zleconych i są przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, ale również na finansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Natomiast najwyższe dotacje na zadania własne dotyczą przede wszystkim finansowania domów pomocy społecznej, przedszkoli, jak również wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. W projekcie zaplanowany został wzrost dochodów ze sprzedaży majątku, o czym już również państwu mówiłam, z 62 milionów w tym roku do 95 milionów w roku przyszłym. Natomiast również mówiłam państwu o tym, że od 2016 roku planujemy sprzedaż gruntów po zlikwidowanych ogródkach działkowych. Proszę państwa, planujemy również niższe dochody w pozycji dochody pozostałe. Między innymi, o czym już mówiłam, odnotowaliśmy spadek dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Ponadto też niższe będą wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT. W przyszłym roku będziemy realizować mniej inwestycji, od których ten podatek możemy odliczyć, jak również od 1 stycznia zmieniają się zasady rozliczania tego podatku. Wykres przed państwem, szanowni państwo, potwierdza coroczny spadek wskaźnika udziału miasta w PIT-ie krajowym. Przyczyny są nam znane, przede wszystkim migracja mieszkańców poza miasto. Jednocześnie, co zwraca uwagę, rok 2014 pokazuje lekki wzrost wskaźnika, niewiele, bo o 6 tysięcznych w stosunku do roku 2013. Dzisiaj trudno ocenić, trudno wyrokować, jak ten wskaźnik będzie kształtował się w kolejnych latach. Kolejny slajd, szanowni państwo, obrazuje podział wydatków według różnych dziedzin działalności miasta. Jak państwo pamiętacie, limit wydatków ogółem na przyszły rok to kwota 3 miliardy 130 milionów złotych. W strukturze wydatków ogółem dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową. Na wydatki w tym dziale wydamy ponad 31% zaplanowanych wydatków, natomiast na zadania oświatowe wydamy trochę mniej, bo 30,4% ogólnej kwoty wydatków. Trzecim wydatkiem z największym planem to wydatki na politykę społeczną i zdrowie. Wydamy na nie ponad 11% ogólnej kwoty wydatków. Niższy poziom, szanowni państwo, w tej pozycji wynika przede wszystkim z tego, o czym już mówiłam, omawiając dotacje, że pewne dotacje zwiększane są w trakcie roku. Zauważalny przyrost wydatków dotyczy takich działów jak drogi i komunikacja zbiorowa, oświata, administracja publiczna, pozycji różne rozliczenia, obsługi długu oraz bezpieczeństwa. Natomiast mniejsze środki w projekcie zostały zaplanowane w takich działach jak gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dóbr kultury, czy gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami. Kolejny slajd, szanowni państwo, obrazuje wydatki bieżące według dziedzin działalności miasta. Na wydatki bieżące planujemy wydać prawie czy ponad 79% ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków. To jest kwotę 2 miliardy 491 milionów. I jak już wspomniałam, wydatki bieżące rosną o 3% w stosunku do tego roku. I tutaj, szanowni państwo, już w strukturze wydatków bieżących na pierwsze miejsce wysuwają się wydatki na oświatę z kwotą 896 milionów złotych i na tę dziedzinę wydamy 36% ogólnej kwoty wydatków bieżących. 25% w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na komunikację zbiorową i drogi, natomiast 13,6% to wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej. W porównaniu z planem na rok 2016 więcej wydatków bieżących w projekcie zostało zaplanowanych na oświatę. W tej kwocie została również zapisana, zostały środki na regulację wynagrodzeń. Więcej środków zaplanowano również na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i na komunikację zbiorową. Więcej środków zaplanowano po stronie wydatków bieżących również w dziale bezpieczeństwo. Na wykresie tego nie widać, ale o 10 milionów złotych został zwiększony plan wydatków na żłobki niepubliczne. O 1 900 000 zwiększyliśmy plan środków na usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na opiekę nad osobami w miejscu zamieszkania. Jak również, szanowni państwo, 3 300 000 zwiększyliśmy plan wydatków na pomoc społeczną realizowaną przez MOPR. Większe kwoty zaplanowane zostały również po stronie wydatków bieżących o 538 tysięcy na konserwację zabytków. Jak już wcześniej wspominałam, większe kwoty mamy w pozycji różne rozliczenia. Szanowni państwo, wynika to przede wszystkim ze wzrostu wpłaty na rzecz budżetu państwa, tak zwanego janosikowego o 1,5%, to jest trochę ponad 64 miliony złotych. W tej pozycji ustalono również rezerwy. Dalej, szanowni państwo, rosną nam, o czym już wcześniej mówiłam, również wydatki na obsługę długu. Związane jest to przede wszystkim z tym, że jeszcze w tym roku zamierzamy pożyczyć 205 milionów złotych, w przyszłym roku 416. O tym, szanowni państwo, ile pożyczymy w tym, jak i w kolejnym roku, zależeć będzie od poziomu realizacji dochodów majątkowych, jak również od poziomu realizacji inwestycji. Tak naprawdę przez ostatnie lata ta kwota nigdy nie została wykonana w 100%. Szanowni państwo, na pewno zwraca uwagę wzrost wydatków bieżących w dziale gospodarka i ochrona środowiska. Ponieważ, szanowni państwo, miasto jest stroną umowy z partnerem prywatnym i wszelkie rozliczenia związane z zagospodarowaniem odpadów będą przechodziły zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków przez budżet miasta. Kolejny slajd, szanowni państwo, dotyczy już wydatków majątkowych, na które plan wynosi 639 milionów złotych. Wyraźnie widać, że będą one mniejsze od planu tegorocznego. W strukturze wydatków majątkowych, co na pewno zwraca uwagę, dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową. Ich plan stanowi ponad 56% ogólnej kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na przyszły rok. Drugą pozycją z największym planem wydatków jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. To dlatego, że na rok 2016 przypada zakończenie i rozliczenie budowy spalarni oraz przekazanie partnerowi prywatnemu końcowej części dotacji celowej, jaką miasto uzyskało na ten projekt ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W planie finansowym pojawia się wiele nowych zadań. Ja już w tej chwili nie będę ich omawiała, ponieważ wspominałam o nich podczas prezentowania państwu wieloletniej prognozy finansowej. I na tym, szanowni państwo, pozwolę sobie zakończyć prezentację obydwóch projektów. Niewątpliwie są to informacje przekazane w bardzo wielkim skrócie. Oczywiście jesteśmy gotowi, aby państwu odpowiadać na pytania. Więcej informacji merytorycznych będziemy państwu przedstawiać już na komisjach merytorycznych. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję pani skarbnik. Ponieważ jest to pierwsze czytanie, w związku z tym, czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu Komisji Rady Miasta Poznania, czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów Rady Miasta Poznania? Znaczy, rozumiem, że pani Joanna Frankiewicz. No teraz nagle wszyscy, dobrze. W związku z tym oczywiście według kolejności zgłoszeń, jako pierwsza pani Joanna Frankiewicz w imieniu klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, ja poczekam na pana prezydenta, bo zauważyłam, że...
To znaczy, ja mam pytanie, czy pan prezydent będzie jeszcze obecny dzisiaj na sesji i czy chciałby wysłuchać opinii klubu? Bo jeżeli jest w tej chwili zajęty, ja mogę ogłosić przerwę śniadaniową i dobrze. To szanowni państwo, w tej chwili pół godzina przerwa śniadaniowa i mam nadzieję, że po śniadaniu spotkamy się z panem prezydentem. Do godziny 11:45. Ale bardzo bym prosił, żebyście państwo przybyli punktualnie, bo dzisiaj mamy jeszcze ciężkie głosowanie. 40. Kto mnie wyłączył? 47 głosowań w sprawie planu, także bardzo proszę w miarę sprawnie spożyć śniadanie. Dziękuję.